Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie mój podcast na Patronite. Dziękuję patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, agencji marketingowej Nie na Raz oraz panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu. Dzięki waszemu wsparciu kupiliśmy już sprzęt do nagrywania wersji wizualnej naszego podcastu, więc już niedługo, w ciągu najbliższych kilku odcinków, ruszamy z wydawaniem podcastu zarówno w wersji audio, jak i wideo. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona moich patronów, zapraszam na mój serwis Patronite, a my już teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. A porozmawiamy sobie w nim o tajemniczym IRA, o nowym ustawodawstwie amerykańskim, które teoretycznie ma zwalczać inflację, a praktycznie jest bardzo potężnym mechanizmem klimatycznym. Za pomocą IRA Stany Zjednoczone de facto rzucają rękawice zarówno Europie, jak i Chinom w kwestii polityk klimatycznych. Czy IRA to jest taki amerykański Fit for 55? O tym porozmawiamy z amerykanistą i analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
A razem ze mną jest już pan Mateusz Piotrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I porozmawiamy dzisiaj o polityce klimatycznej Stanów Zjednoczonych, o tym, co ekipa Bidena chce zrobić w tym zakresie i jakie skutki tych działań mogą się pojawić na płaszczyźnie relacji z Europą, z Unią Europejską oraz z Chinami. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od tajemniczego skrótu IRA. Co to takiego jest IRA i do czego ma służyć?
Sama nazwa, rozwinięcie IRA, czyli Inflation Reduction Act, no, była przekazem społeczno trochę kampanijnym też, bo jej przyjęcie w sierpniu 2022 roku miało nieść taką nadzieję społeczną, że zwyżkę inflacyjną w Stanach Zjednoczonych mamy już za sobą i oto nadchodzi potężny pakiet działań rządowych, władzy wykonawczej we współpracy z Kongresem, która ma za zadanie z tą inflacją walczyć. Tylko że de facto ta ustawa tego nie robiła. Jeżeli już to miała na celu, i to było właściwie głównym jej celem, redukcja deficytu budżetowego w okresie 10 lat, a więc krótkoterminowo to nie miało żadnego znaczenia tak naprawdę dla walki z inflacją. No i nazwa była odrobinę faktycznie była i jest tak naprawdę myląca, dlatego ten skrót IRA zdecydowanie jest no, częściej wykorzystywany, bo nie trzeba przy okazji tłumaczyć, o co tam właściwie chodziło. Powiem, po pierwsze ta rzecz walki z deficytem budżetowym, jego po prostu redukcji, wzmacniania gospodarki, no i pakiet właśnie klimatyczny. Ja dlatego decydowałem się, pisząc zawsze i mówiąc o niej w polskim języku, na po prostu parafrazę i formułowanie tej ustawy jako ustawa klimatyczno-inflacyjna, bo ta część klimatyczna jest właściwie najważniejszą częścią. Trochę osobiście byłem zdziwiony tym, że to zostało ukryte w samej nazwie, bo mógł to być zabieg polityczny, by nie drażnić, powiedzmy, republikanów, dla których kwestie klimatyczne no, nie mają znaczenia, po prostu wprost mówiąc, ale republikanie i tak nie poparli tego projektu, więc właściwie można było spokojnie tę nazwę ustawy zmieniać i powiedzmy promować bardziej ten sukces klimatyczny, jaki udało się osiągnąć, to natomiast zostało stłumione. No tym niemniej bardzo ważna ustawa w kontekście programu politycznego Bidena, właściwie wyborczego Bidena, tego co obiecywał w 2020 roku Amerykanom w kampanii wyborczej, to było domknięcie formalnie tego okrojonego planu Build Back Better. Ostatnia odnoga, działania właśnie klimatyczne, stymulowanie gospodarki. Udało się to domknąć przed wyborami kongresowymi, to dla Bidena nie miało bezpośrednio znaczenia, no ale jednak był to sukces, powiedzmy, jego i współpracy, jego we współpracy z własną partią, która mogłaby się wydawać jest absolutnie łatwa, ale jednak tak nie było przez 2 lata pierwsze prezydentury Bidena.
Powiedział pan, że te wątki klimatyczne zostały niejako zakamuflowane, zarówno w tytule, jak i chyba też w ogólnym przekazie dotyczącym IRA. Zastanawiam się, dlaczego tak się stało, bowiem jak kilka tygodni temu byłem na spotkaniu ze stroną amerykańską, takim zamkniętym, niestety nie mogę dokładnie go przytaczać i cytować, ale było ono poświęcone właśnie IRA i tam część delegacji amerykańskiej wypierała się w ogóle tego, że jest to prawo klimatyczne, stawiając bardzo mocny akcent właśnie na inflację. Natomiast zastanawiam się, co stoi za takim przedstawieniem tej sprawy, zwłaszcza w relacjach z Unią Europejską. Czy Stany Zjednoczone chcą tutaj przeprowadzić jakąś maskirowkę i nagle w pewnym momencie wyjąć królika z kapelusza i zaprezentować światu swoją zaawansowaną politykę klimatyczną?
Z jednej strony może by tak było, ale z drugiej strony, w sensie jeżeli chodzi o ten przekaz, tak naprawdę Stany Zjednoczone za te działania klimatyczne podejmowane w ramach IRA, każdy już zdążył pochwalić. Kto miał pochwalić? świat odnotował, Unia Europejska odnotowała i partnerzy, sojusznicy ten realny pakiet działań, bo to nie jest tylko właśnie zobowiązanie polityczne, założenie jakiejś deklaracji, że zmniejszymy emisję o tyle do danego roku, ale no faktycznie pójście w stronę praktyczną do tego, by spełnić te cele, które były wcześniej obiecane czy ponownie obiecane przez Bidena po wyjściu Trumpa z między innymi porozumienia paryskiego. Więc nie do końca były aż tak zakamuflowane, ale zgodzę się z tym, że faktycznie gdzieś jest to ukrywane i to jest być może efekt wtórny, to znaczy on wyszedł, no początkowo nie był tak przedstawiany na potrzeby wewnętrzne, bo ta wewnętrzna potrzeba była silniejsza, właśnie inflacyjna, natomiast w kontekście relacji no, z partnerami i sojusznikami, które no, IRA nie została odebrana dobrze w kontekście subsydiów klimatycznych dotyczących przede wszystkim pojazdów elektrycznych, ale nie tylko, bo tam tych sekcji, przynajmniej w których Unia Europejska ma wątpliwości do Stanów Zjednoczonych, jest aż 9, więc ten wtórny, że tak powiem, kontekst też mógł sprawić, że Amerykanie tutaj starają się to trochę ukrywać, że te działania klimatyczne to jest no, pewien dodatek do tego, co musimy zrobić dla swojej gospodarki, w związku z czym w ogóle te subsydia klimatyczne to jest jakaś trzecio- czy czwartorzędna sprawa. Nie tym się w ogóle kierowaliśmy i naszym zadaniem czy naszym założeniem nie było w ogóle uderzenie w partnerów i sojuszników. To jest wypadek przy pracy i staraliśmy się odrobinę ograniczyć jego skutki, bo faktycznie tak amerykańska administracja stara się działać. Natomiast ja ze swoich obserwacji zauważyłem, kiedy rozmowy dotyczyły na przykład polityki handlowej, nie były związane bezpośrednio z IRA, ale temat IRA nagle wyskakiwał. Wyskakiwał temat subsydiowania gospodarki i po stronie amerykańskiej ja osobiście dochodziłem do wniosku, że tam nie ma refleksji dotyczącej tego, że coś zrobiono źle. To jest bardzo dobry przykład, jak działać, by stymulować swoją gospodarkę i właściwie inni powinni być zachęcani do tego, żeby robić to w podobny sposób. Nie idziemy absolutnie na zwarcie, nie będziemy się tutaj konfliktować powiedzmy z partnerami i sojusznikami. To nie jest obrzucanie się sankcjami, ale subsydia, jeżeli czujemy taką potrzebę, to zdecydowanie powinniśmy iść w tę stronę. Więc nie było takiej, że tak powiem, no, krytycznej refleksji wobec własnych działań.
Wspomniał Pan o samochodach elektrycznych i wsparciu dla tych pojazdów. Co jeszcze, jeżeli chodzi o te działania klimatyczno-energetyczne, kryje się w IRA?
Właśnie są same subsydia i najpierw może faktycznie o tym, bo te pojazdy elektryczne przykuły największą uwagę, ale tam są też ulgi dla... No właśnie to są przede wszystkim ulgi, tutaj też jest odrobina krytyki na pompy ciepła, na przykład instalacje fotowoltaiczne dla Amerykanów i tutaj... Ta najbardziej lewicująca część partii demokratycznej, progresywne skrzydło wskazuje, że samo założenie być może jest dobre, natomiast jeżeli są to ulgi, to najubożsi Amerykanie nie będą sobie mogli pozwolić na przeskoczenie na te zielone źródła energii we własnych gospodarstwach domowych, bo ich po prostu nie będzie na to stać, no albo nie jest to dla nich pierwsza czy drugorzędna nawet kwestia, mają inne rzeczy do zapłacenia w amerykańskim systemie, zanim zaczną się zastanawiać nad pochodzeniem po prostu źródeł energii, z których korzystają. Więc tutaj być może powinny być to jakieś rządowe granty, no ale to jest inna specyfika w ogóle funkcjonowania państwa, może nie będę w to wchodził. Więc jest ten temat subsydiów, ale są też inne działania energetyczno-klimatyczne właśnie spięte razem. Tutaj ciekawa rzecz, powiedziałbym, w stronę przemysłu, karne podatki za przewyżenie, za przekroczenie przez po przedsiębiorstwa norm emisji, i to dotyczy i dwutlenku węgla i metanu, o ile dobrze pamiętam, osobno, to miałyby być kwoty niskie procentowo, ale oczywiście zależne od tego, na co by się poszczególne firmy decydowały. To miała być też taka kontra w stosunku do tego, że część tych ulg nie dotyczy tylko odbiorców indywidualnych, tych ulg energetycznych, ale też właśnie firm, jeżeli zdecydują się na przykład na budowę czy to źródeł właśnie nie tylko zielonych, bo tam zostało też zawarte zapisy dotyczące tego no, technologii tak naprawdę rozwijanej w Stanach Zjednoczonych na ten moment, czyli małych modułowych reaktorów nuklearnych. Też jest to zawarte, nie jest to wprost dookreślone jako, no jak dobrze pamiętam treść, jako zielone źródło energii, ale jest uwzględnione w czymś, w stronę czego powinny iść firmy, żeby, że tak powiem, bardziej się uzielenić, kolokwialnie mówiąc, więc jest też taka część podatkowa, powiedzmy, która no, nikt sobie tego nie życzy, to znaczy założeniem administracji Bidena nie jest raczej to, żeby czerpać zyski z podatków nakładanych karnie, bo to ostatecznie celem tej ustawy miało być przybliżenie Stanów Zjednoczonych do realizacji celów polityki klimatycznej, no ale w razie gdyby to gospodarka amerykańska powiedzmy ma korzystać z tego, w domyśle po to, żeby móc jakoś to odbić, czyli przeznaczyć więcej pieniędzy z podatków na rozwój badania technologii zielonych, wspomaganie współpracy z prywatnym sektorem, bo to jednak przede wszystkim są działania prywatnego sektoru stymulowane przez aparat państwowy, jakoś ewentualnie dotowany, więc to też jest bardzo, bardzo istotna sekcja tego pakietu. Może tylko wspomnę, właściwie cała wartość tego pakietu inflacyjno-klimatycznego, w sensie pieniędzy, które będą przeznaczone na wszystkie łącznie wydatki, to było około 700, tak szacowało Biuro Budżetowe Kongresu, około 750 miliardów dolarów. Natomiast ta część klimatyczno-inflacyjna to 370 miliardów dolarów, no czyli połowa prawie, że tego wszystkiego, i to jest jedna właśnie działka. Ta druga połowa rozbija się na bardzo różne sektory, od administracji państwowej do finansowania Urzędu Skarbowego Amerykańskiego, więc tam ten podział tej drugiej połowy jest bardzo, bardzo szeroki. Stąd też po prostu liczbowo chciałem uzasadnić, dlaczego w mojej ocenie ta ustawa faktycznie jest przede wszystkim ustawą klimatyczną.
Wspomniał pan o małych modułowych reaktorach jądrowych, o pewnych ulgach dla zielonych źródeł energii, o czymś w rodzaju takiego amerykańskiego systemu handlu emisjami w postaci po prostu kar dociążających wysoko w emisyjne przedsiębiorstwa, także o samochodach elektrycznych. To wszystko brzmi jak pewna kalka mechanizmów, które Europa już od jakiegoś czasu wdraża w swojej gospodarce. I stąd chciałbym zapytać, czy mamy traktować my, Europejczycy, IRA, jako rzucenie nam rękawicy, jeżeli chodzi o działania na polu szeroko pojętej polityki klimatycznej przez Stany Zjednoczone?
Właśnie to jest dobre pytanie, bo na pewno tak to odbiera trochę Bruksela i wydaje się, że tak to odbierają też Berlin i Paryż, Niemcy z Francją. To znaczy, że zostaliśmy, to jest zaskakujące, zazwyczaj się to nie dzieje, zostali przynajmniej w kwestiach polityki właśnie handlowej, w tym przynajmniej w ostatnich latach, może po erze prób zawiązania porozumienia wolnorynkowego, to raczej Unia Europejska była z przodu, no stymulował to co prawda sektor cyfrowy, sektor technologii, to tam Unia Europejska wiedzie absolutnie prym, ale jakoś gdzieś w tle to się przekładało ogólnie na ten bilans relacji, powiedzmy szeroko gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Unią, że Unia była z przodu. Natomiast nagle została no, zaskoczona po prostu, złapana, nieprzygotowana do tej sytuacji, z krokiem wyprzedzającym od razu Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie tymi subsydiami. Oto nie wchodzimy nagle na ścieżkę wojny gospodarczej, bo absolutnie przecież tak nie jest. Jest utrzymany dialog nadal Rada do Spraw Handlu i Technologii między Stanami i Unią po to, by się dekonfliktować. No tutaj oczywiście efektem przyjęcia IRA jest to, że więcej będziemy rozmawiać na tym szczeblu pomiędzy Unią i Stanami o planowanych właśnie ewentualnych subsydiach, potencjalnych krokach, które mogą szkodzić wzajemnie gospodarce, przynajmniej pośrednio bądź bezpośrednio. No to jest lekcja wyciągnięta, ale no Stany Zjednoczone po prostu zaskoczyły Unię Europejską i poszczególne stolice. Problemem jest to, czy faktycznie, no problemem w postrzeganiu IRA z perspektywy europejskiej jest to, czy faktycznie jest to problem dla całej Unii Europejskiej. Dla programu unijnego jako takiego realizowanego przez instytucje Unii na pewno tak, dla największych biorców unijnej pomocy, która teraz jest rozpatrywana, to znaczy w kontekście programów, które mogłyby stanowić kontrę do IRA unijną, przewiduje się, że podobnie jak z pomocą covidową i tymi programami, które były czerpane z pomocy covidowej, najwięcej, chcąc nie chcąc, też patrząc na strukturę gospodarki, skorzystałyby właśnie Niemcy i Francja w niewspółmiernym stopniu do innych państw Unii Europejskiej, no w tym szczególnie patrząc na nasz region, Europę Środkowo-Wschodnią. Pojawia się po prostu pytanie, na ile jest to faktycznie problem z perspektywy innych państw. To nie jest kwestia rozbijania Unii Europejskiej na pomniejsze bloki, jakiegoś próba podziału, tylko pytanie o to, na ile jest to faktycznie problem dla całej Unii Europejskiej, jako taki problem dla jednolitego rynku i na ile tutaj potrzebna jest kontra. Jeżeli Unia Europejska chce wprowadzać subsydia po to, by stymulować też wewnątrz bloku wymianę, by państwa o mniejszym po prostu potencjale, no nie wiem, czepiając się nawet tego sektora motoryzacyjnego, państwa, które nie mają własnej branży motoryzacyjnej, nie produkują samochodów, by mogły korzystać, dostarczając podzespoły, baterie, do takich pojazdów na rynki innych państw, no to wydaje mi się to absolutnie słuszne. Natomiast jeżeli tutaj miałyby wchodzić regulacje, które no będą po prostu antagonizować między sobą państwa jednego bloku, jeszcze do tego negatywnie, bo taki byłby na pewno skutek, może nie cel, ale skutek wpływać negatywnie na relacje ze Stanami, no to nie byłoby ostatecznie nic dobrego niestety.
Pociągnę trochę ten wątek, bo to mi się w jakiś sposób łączy z tym, co słyszałem właśnie na tym spotkaniu, o którym już tutaj wspominałem. Mianowicie podczas tego spotkania przedstawiciel amerykańskiej prasy powiedział coś takiego. On był nieco w kontrze w stosunku do reszty reprezentacji amerykańskiej, jeżeli chodzi o swoją ocenę IRA. Powiedział takie zdanie, że no, w tym momencie rywalizujemy z Europejczykami, nawet nie tyle jeżeli chodzi o relacje względem naszych wzajemne, względem naszych gospodarek, ale o państwa trzecie. My chcemy, żeby samochody elektryczne, które będą sprzedawane w państwach poza Unią Europejską, poza Stanami Zjednoczonymi, były produkowane w Ameryce. Chcemy, żeby świat korzystał z amerykańskich rozwiązań energetycznych w zakresie czystej energii, żeby stosował też nasze polityki klimatyczne, które poszerzą możliwości ekspansji naszej gospodarki. I pan powiedział, że tutaj nie ma mowy o jakiejś wojnie handlowej między USA i UE, więc postawię takie prowokacyjne pytanie, czy na pewno, może właśnie wchodzimy w taką fazę wojny handlowej toczonej na płaszczyźnie polityki klimatycznej?
Powiem tak, pociągnę tę myśl faktycznie. Powiem, że założeniem administracji Bidena moim zdaniem i w dialogu pozostając przede wszystkim z Ursulą von der Leyen, kiedy widzę ich dialog, nie wydaje mi się, by to było celem. Ale no, Unia Europejska to nie tylko instytucje Unii faktycznie i tutaj mogą się wydarzyć różne rzeczy. Co więcej, Joe Biden niekoniecznie musi być prezydentem na pewno do końca świata, maksymalnie do 2028 roku, a być może jego prezydentura dobiegnie końca po wyborach w 2024. I jeżeli no inny demokrata, pozwolę sobie na krótki skrót, i nie będzie prezydentem w 2024 roku, jakoś tego po prostu nie widzę, by demokrata miał w prawyborach pokonać urzędującego prezydenta, więc musielibyśmy założyć zmianę władzy, czyli republikańską władzę od 2025 roku, która patrząc na obecną agendę, no za nic ma sobie kwestie klimatyczne, energetyczne. Tutaj mogłaby absolutnie ustąpić, ale czy chciałaby zachowywać przyjazne relacje z Unią Europejską jako blokiem handlowym? No spodziewam się, że mogłoby pójść trochę ostrzejszą politykę, szczególnie gdyby w innych obszarach Unia Europejska nie była tam, gdzie Stany Zjednoczone by tego oczekiwały. To znaczy spodziewałbym się trochę ostrzejszej retoryki wówczas, więc absolutnie nie chciałbym przekreślać tego scenariusza, to znaczy nie widzę go w najbliższych miesiącach, ale czy za 2-3 lata nie połączymy się znowu tutaj na łączu, by rozmawiać o właśnie już rozwijającej się wojnie gospodarczej, nie jest to absolutnie w jakiś sposób wykluczone. Ja się zgodzę z tezą, że Amerykanie nie chcą rywalizować o to, by sprzedawać tutaj w Unii Europejskiej swoje pojazdy, bo ja jakoś tego po prostu też nie widzę. Marki amerykańskie, okej, Ford jest może tutaj wyjątkiem, część pojazdów należąca do koncernów General Motors, no ale czterotomowy Hummer elektryczny, który nie mieści się nawet w normach prowadzenia go na normalne prawo jazdy w Unii Europejskiej, no nie jest raczej targetem po prostu Europejczyków. Chodzi o to, by ściągnąć europejskie marki do produkcji w Stanach Zjednoczonych i potem wysyłać to faktycznie do innych państw i no też na własnym rynku, co by się nie oszukiwać. Amerykanie też chcą pomóc własnym markom, by się one rozwijały, bo nadal tych pojazdów amerykańskiej produkcji jest dużo, no ale jak popatrzymy, to tych europejskich koncernów czy koreańskich też zobaczymy dużo i to szczególnie właśnie tych nowszych, to znaczy jeżeli wyjedziemy poza miasto, to się naoglądamy różnych Dodge, Fordów i innych wielkich pick-upów, pod którymi można się spokojnie przeczołgać, ale w miastach, kiedy już spojrzymy właśnie też na pojazdy elektryczne, no to odnosimy, to jest oczywiście tylko taka kwestia spostrzegawczości, ale to statystyki pokazałyby pełny obraz tego, ale faktycznie ma się wrażenie, że tutaj no, ten biznes amerykański nie jest może tak mocny, jak mógłby być i to jest jeden właśnie, tak się wydaje, z celów działania. Póki co utrzymany w powiedzmy pozytywnej atmosferze po ochłonięciu tych pierwszych tygodniach czy miesiącach nerwów, ale długofalowo no to nie jest absolutnie scenariusz, który faktycznie mógłbym ze spokojem w duchu skreślić i powiedzieć nie, to się nie wydarzy.
A co z zarzutem, który się pojawił względem IRA, że to jest narzędzie do kradzieży etatów, kradzieży miejsc pracy z Europy i przeniesienia ich do Stanów Zjednoczonych, bo to wybrzmiało trochę w tym, co pan powiedział. Czy faktem jest, że Amerykanie mogą za pomocą tych ulg, subsydiów ściągnąć do siebie, do swojej gospodarki te miejsca pracy, które chce wykrywać Europa za pomocą swojej polityki klimatycznej?
W pewnym stopniu zakładam, że tak, ale czy w aż tak dużym to, że firmy mogą się decydować, że koncerny mogą się decydować o przeniesieniu zakładów czy budowie nowych zakładów po to, żeby rozwijać własne zdolności produkcyjne, po prostu je powiększać do Ameryki Północnej, to niekoniecznie muszą być Stany, to może być Kanada i Meksyk, także w ramach tych ulg, które tam są uwzględnione, przynajmniej kiedy mówimy o pojazdach elektrycznych, to na pewno z tymi miejscami pracy trzeba by się właściwie zastanowić i przeanalizować możliwości rynku. Szczebel być może tak, dyrektorski, zarządzający, wysokiej klasy inżynierzy, których no po prostu zakładam, że firma już ma i chce ich po prostu przenieść, tak, ale w momencie, w którym miałaby zatrudniać, to jest bardzo dobre pytanie na temat tego, czy faktycznie zatrudniałaby, teoretycznie poszukiwała ludzi w Europie, czy w swoich państwach, zależnie od danego koncernu, a następnie przenosiła ich do Stanów Zjednoczonych, czy jednak zapewniałaby miejsca pracy po prostu Amerykanom, a także w Meksyku i w Kanadzie. To jest kwestia raczej, która dopiero tak naprawdę, myślę, że same koncerny się też dopiero na to przygotowują, bo IRA jest, te ulgi, przynajmniej kiedy mówimy o pojazdach elektrycznych, one są wprowadzane dwufalowo, to znaczy najpierw wchodzi jeden limit, odpowiednio 50 i 40%, to dotyczy wykorzystania minerałów pochodzenia wydobytych właściwie na terenie państw Ameryki Północnej, a potem złożenia baterii, natomiast potem te limity są dużo bardziej surowsze, o ile dobrze pamiętam od 2027 i 2029 roku, jeden limit to 80%, drugi to 100%, no ze 100% już ciężko się kłócić, to jest po prostu absolutyzm, to musi się wydarzyć tam na miejscu i koncerny no mają jeszcze, że tak powiem, odrobinę czasu na przygotowanie do tego, jak tym zarządzać, ale no po tych kilku latach będą musiały po prostu ustalić, w którą stronę idą, czy decydują się na to przeniesienie, po pierwsze, czy przeniesienie, czy ulokowanie dodatkowych zakładów i sił, a w związku z tym i te kwestie miejsc pracy na kontynencie amerykańskim, czy po prostu sobie nic z tego nie robią. To jest też bardzo specyficzna rzecz, którą ja się osobiście nie zajmuję, czyli analiza prywatnego sektora, co zrobią inni, a co my zrobimy, czy zapewnimy sobie tym przewagę, jeżeli my pójdziemy w momencie, kiedy inne koncerny uważają, że nie warto, no szpiegostwo przemysłowe i takie rzeczy, może już nie wchodźmy w to, ale no to też jest kwestia po prostu ryzyka typowo biznesowego dodatkowa, co z tym fantem zrobić i co Unia Europejska zrobi, bo Amerykanie, co by nie mówić, jako państwo federacyjne mają dużo większą łatwość podejmowania decyzji. Unia Europejska ze swoimi rozwiązaniami niestety jeszcze może trochę, to że są ogłaszane pewne plany, to jest jedno, ale zanim one zostaną przyjęte, to może jeszcze trochę czasu minąć.
To zapytam jeszcze o jeden blok w kontekście potencjalnej wojny handlowej, mianowicie o Chiny. Czy Stany Zjednoczone mogą za pomocą IRA rywalizować z Chinami na tej samej płaszczyźnie, na płaszczyźnie polityki klimatycznej?
Moim zdaniem absolutnie tak, to znaczy to jest jeden z celów. To jest też jeden z punktów, który w pewnym sensie łączy Stany Zjednoczone z planami Unii Europejskiej, bo Unia Europejska też to podkreśla w pewnym sensie. Może nie konkretnie klimatycznym, ale odcięcia gospodarczego. To jest to hasło tak zwane decoupling, które swoją drogą Ursula von der Leyen twierdzi, że nie da się w pełni przeprowadzić i Amerykanie też już twierdzą, że nie da się w pełni odciąć od Chin, ale trzeba to zrobić w najważniejszych sektorach, w najważniejszych obszarach, tych, które są krytycznie ważne dla amerykańskiej i unijnej po drugiej stronie gospodarki. Więc no, z Chinami tak, Stany Zjednoczone wprost na to wskazują ze swoją ostrą retoryką, to zresztą nie dotyczy tylko działań klimatycznych. Ten wymiar tu bardziej jest właśnie podkreślany przez administrację Bidena, wymiar ogólnie gospodarczy, to znaczy redukujemy zależności, bo potrzebujemy więcej relacji z sojusznikami, to tak zwany friendshoring z kolei, czyli właśnie przenosimy z miejsc nam nieprzyjaznych, wrogich i wiążemy się bliżej z państwami, które myślą podobnie i te relacje są bezpieczne. To nie dotyczy zresztą tylko wymiaru politycznego, ale właśnie prywatnego sektora też, by go zachęcać do takich inwestycji, po prostu politycznie bezpiecznych, niezależnie od sytuacji międzynarodowej w danej chwili. Więc ten wymiar jest podkreślony. Natomiast to, co robi administracja Bidena w kontekście Chin i polityki klimatycznej, to jest od 2 lat, właściwie od początku samej prezydentury Bidena, podkreślanie, że Chiny, choć są rywalem dla Stanów Zjednoczonych w kontekście militarnym, ogólnie politycznym, ekonomicznym, technologicznym, to jest też potencjał do współpracy z nimi I tym jednym z obszarów, to zawsze jest wymieniane jako jeden z obszarów, chociaż jest zazwyczaj wspomniany tylko właśnie ten jeden, czyli ochrona klimatu. Że z Chinami można mimo wszystko współpracować i właściwie trzeba by współpracować nad ochroną klimatu po to, żeby przeciwdziałać szkodliwym zmianom. No Chiny są ostatecznie największym emitentem dwutlenku węgla, więc to jest obszar, w którym Stany Zjednoczone miałyby potencjalnie współpracować z Chinami, natomiast nie ma tak naprawdę realnych działań ku temu, by to zostało podjęte. To jest trochę, powiedziałbym, marzenie specjalnego wysłannika administracji Bidena do spraw klimatu, Johna Kerry'ego, byłego sekretarza stanu w administracji Obamy. Natomiast realnie nic się nie dzieje w tym zakresie. Chiny też mówią wprost, nie będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach klimatu, tak długo jak one będą kwestionować przestrzeganie przez Chiny praw człowieka, prawo międzynarodowe, będą tutaj wtrącać się w kwestie Tajwanu i w ogóle żeglugi w cieśninie tajwańskiej, na Morzu Południowochińskim i tak dalej. Także Chiny wykluczają absolutnie tę współpracę i tutaj faktycznie IRA powinna być, jest właściwie, mogłaby być wykorzystywana jako zapewnienie Stanom Zjednoczonym pewnej przewagi gospodarczej w tym sensie, by ścinać właśnie te zależności, by zdolności produkcyjne były na terenie Stanów Zjednoczonych, by wzmacniać ostatecznie amerykańską gospodarkę w oparciu o podatki, o większe zdolności produkcyjne, zyski ze sprzedaży właśnie nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale też do innych państw, to zdecydowanie tak. Czy Unia Europejska pójdzie w podobny krok? Biorąc pod uwagę, że co prawda zielona energia jest bardzo różnie postrzegana właśnie przez państwa poszczególne Unii Europejskiej, ale jeżeli ogólnie ujmiemy energetykę jako jednak krytyczny sektor gospodarki, jeżeli ktoś miał co do tego wątpliwości, no to rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że surowce energetyczne, ich bezpieczeństwo, ich zapewnienie jest bez wątpienia dla całej gospodarki po prostu kwestią kluczową, no to tutaj ten dialog akurat o zielonych energiach, czy właściwie ścinanie zależności w tym zakresie, gdzie w przypadku Unii Europejskiej one od Chin są jeszcze wyższe, no mogłyby być wspólnym kierunkiem podejmowanym przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską i w jakiś sposób koordynowane, czy to właśnie w ramach Rady do Spraw Handlu i Technologii, czy to w ramach ogólnie dialogu między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, który dotyczy koordynacji polityki chińskiej. Są punkty, które się spinają, są punkty, które się nie spinają, jeżeli chodzi na przykład o chińskie inwestycje, takie bardziej miękkie, nie w infrastrukturę krytyczną w poszczególnych państwach. No tutaj właśnie te kwestie klimatyczne, energetyczne, powiedziałbym, że mają potencjał, tak długo jak oczywiście będzie sprzyjająca atmosfera polityczna i po stronie Stanów Zjednoczonych, i po stronie Unii Europejskiej, instytucji unijnych, by ten dialog utrzymywać transatlantycki, to powiedziałbym, że naprawdę jest tutaj potencjał do tego, by się koordynować tak naprawdę serio tą politykę wobec Chin i po prostu te zależności zmniejszać od Chin, a jednocześnie pośrednio jakoś zwiększać między sobą, wiązać się właśnie w ramach tej koncepcji friendshoringu.
Jak w takim wypadku, patrząc na relacje Ameryki z Unią Europejską, z Chinami, postrzegają IRA republikanie? Czy ich sprzeciw utrzyma się w miarę wdrażania tego programu? Czy to będzie coś chwilowego i po prostu kiedy IRA zostanie wdrożony, to republikanie będą utrzymywać tę politykę?
Jesteśmy jeszcze w sytuacji faktycznie, kiedy no, co prawda ta ustawa obowiązuje już kilka miesięcy, ale jej przepisy pozwalały na to, czy właściwie zakładały, że pewne programy będą realizowane na przykład dopiero od początku roku kalendarzowego. Więc faktycznie ten okres przygotowania, to, że jest przyjęta ustawa, to jest jedno, a później też pracują nad poszczególnymi przepisami departamenty konkretne, które no, na bardziej szczegółowym poziomie po prostu muszą przygotować na przykład właśnie kwestie tych subsydiów. Stąd też administracja miała pewne delikatne, ale jednak pole manewru dotyczące tego, jak tam z tym manewrować i być może załagodzić jakieś spory. Natomiast no, póki co faktycznie to wdrażanie nie jest jeszcze na bardzo zaawansowanym poziomie, to potrwa faktycznie lata w tym sensie, że no, od przyjęcia ustawy część rzeczy była oceniana jako takie do pełnego wdrożenia, do 2-3 lat może zająć, no więc w międzyczasie jeszcze napatoczą nam się wybory prezydenckie i kongresowe, to może zapowiadać zmianę w tym sensie, że nie tylko jedna izba będzie kontrolowana przez republikanów, ale obie izby kongresu, może się tak zdarzyć, taka jest demokracja, co więcej, już o tym powiedzieliśmy dwa słowa, bo w Białym Domu może ponownie być republikanin. Póki co, no właśnie, po pierwsze, kiedy republikanie byli w obu izbach kongresu w mniejszości, Żaden z nich nie głosował za poparciem IRA, ani w Senacie, ani w Izbie Republikanów. Nie byli zwolennikami tego projektu, dlatego został on okrojony w pewnym sensie tak, by wszyscy demokraci go poparli, bo taka była po prostu potrzeba, nie można było liczyć na głosy republikanów, nie tak jak w przypadku innych odnóg tego programu Build Back Better, gdzie udawało się wypracować ponadpartyjne porozumienie. Tutaj przeszło to po prostu wyłącznie za poparciem demokratów, republikanie nie chcieli tego popierać i raczej nic się w tej kwestii nie zmienia, to znaczy teraz w Stanach Zjednoczonych toczy się debata, to jest za duże słowo, bo nikt z nikim jeszcze nie debatuje, to jest przepychanie się na temat poziomu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, tego na ile sobie jeszcze Stany Zjednoczone z wydatkami mogą pozwolić. Republikanie już i tak poszli na duże ustępstwo w stosunku do zapowiedzi kampanijnych, bo twierdzili, że wydatków tego poziomu zadłużenia po prostu nie można podnosić. No już wiadomo, że można, bo propozycja republikańska zakłada, że zostaną podniesione i ta trudniejsza, że tak powiem, debata zostanie odroczona na kolejne lata, za półtorej roku, być może dwa lata, zależnie od tego, jak ten próg zostanie podniesiony. To też nie jest stanowisko wszystkich republikanów, ale to stanowisko zaproponowane przez spikera Izby, którą kontrolują republikanie, Kevina McCarthy'ego, w związku z czym tego głosu no, przede wszystkim trzeba słuchać przy tym, co republikanie proponują. I w ramach propozycji, które, no, to nie jest znowuż propozycja w stronę administracji Bidena, na którą ona by się chętnie zgodziła, ale jednym z punktów programu, który na razie republikanie starają się forsować, on jest oczywiście nie do przyjęcia dla demokratów, tak jak plan demokratów czy plan budżetowy Bidena jest nie do przyjęcia dla republikanów, a musi być, bo budżet jest przyjmowany przez obie izby. Jednym z założeń republikanów jest właśnie redukcja IRA. Jaka konkretnie, nie do końca wiadomo. Chodzi o to, by ograniczyć wydatki. No jeden punkt można w ciemno założyć, to wspomniałem o tym tylko hasłowo, czyli dofinansowania aparatu państwowego w sensie urzędu skarbowego. Na to republikanie absolutnie się nie chcieli zgadzać. Dalej tego nie popierają, uważają to jako po prostu rozbudowę taką szkodliwą dla obywatela aparatu państwowego, przyglądanie się no, po prostu kwestiom finansowym, podatkowym każdego Amerykanina, uważają to za złą ingerencję państwa w życie, więc to jest na pewno jedna z rzeczy, która no, nie do końca dotyczy naszej rozmowy, ale to jest jedna z cięć. Natomiast zakładam, biorąc pod uwagę, jak kwestie klimatyczne są, one nie są ignorowane, one są przez republikanów często po prostu demonizowane, pomimo rzadko można znaleźć taką zdrową retorykę dotyczącą tego, że ktoś rozumie kwestie klimatyczne, ktoś rozumie ochronę klimatu, ale na przykład ważniejszy dla mnie jest mój stanowy przemysł wydobywczy, potrzeba no jednak na razie kopania, nadal wydobywania paliw kopalnych. Częściej to jest po prostu ubierane w słowa, to też jest oczywiście bardzo głośne, że żadnych zmian klimatu nie ma, że to jest ustawka naukowców jakiś, finansowanych przez, no tutaj można wpisać parę nazwisk, które się regularnie pojawiają, bądź jakieś organizacje wymyślne i nie ma takiej zdrowej retoryki dotyczącej zmian klimatu, w związku z czym zakładałbym, że te wszystkie programy dotujące czy te ulgi, które miały być przyznawane, a więc ostatecznie no, z perspektywy republikanów obciążających budżet w tym sensie, że to trzeba z budżetu pokryć to, czego Amerykanie sami nie pokryją, wydatki, które dla republikanów są po prostu postrzegane jako jakaś fikcja, no spodziewam się, że w ramach tej propozycji mogliby postulować ich wyrzucenie. Tylko z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak ważne jest to w ogóle dla demokratów, dla samego Joe Bidena, jako prezydenta i dla realizacji jego programu, dla wyborców Partii Demokratycznej kwestie klimatyczne są bardzo ważne i przede wszystkim dla coraz większej grupy, no tutaj też głównie wyborców demokratycznych i tych centrowych, ale po stronie republikańskiej czasem też się coś pojawia takiego dla młodych wyborców, którzy są po prostu bardziej świadomi, żyją w innych realiach, w innych się wychowali, odkąd tylko zaczęli świadome, że tak powiem, życie mówi się o kwestiach ochrony klimatu w ich życiu, o tym, że jest potrzeba działań, no tutaj ustępstwo, że tak powiem, zgodzenie się na ustępstwo po stronie administracji Bidena raczej po prostu wydaje mi się nierealne. Z drugiej strony polityka klimatyczna Bidena też nie jest taka jednostronna, to znaczy on nie idzie tylko w stronę zielonych surowców energetycznych. W trakcie kryzysu paliwowego w Stanach uwalniał rezerwy ropy, zezwolił ostatnio, to było bardzo krytykowane, na budowę projektu Willow na Alasce, ogromnego projektu wydobywczego, więc to nie jest taka wyłącznie zielona, chciałem powiedzieć biała, ale wyłącznie zielona polityka, tam są też pewnie uśmiechy w stronę tradycyjnego sektora energetycznego i tego nie można mu zapominać. I pewnie to są też argumenty, których administracja Bidena i demokraci będą używać, gdy republikanie będą naciskać na Ukrainie IRA. Ciężko mi przewidywać, jak się skończy ta cała debata budżetowa. Tak jak mówię, to nie debata, jeszcze nikt nie zaczął na serio ze sobą rozmawiać, to jest na razie przepychanie się. Już różne pomysły tam się pojawiały, jak okrajanie pomocy społecznej, medycznej, już nawet republikanie mówili o okrajaniu wydatków zbrojeniowych, ale szybko się z tego wycofali. W każdym razie jest to bardzo płynny temat na ten moment. Długofalowo w polityce nie jest wykluczone. Ja nie przewiduję zmiany, że nagle republikanie staną się proekologiczni, proklimatyczni i będą chcieli utrzymać IRA. Jeżeli ona będzie już wdrożona, czyli powiedzmy mówimy o perspektywie 2025 roku po wyborach, załóżmy scenariusz, że w Białym Domu mamy republikańskiego prezydenta, obie izby kongresu są kontrolowane przez republikanów, czyli wymarzony scenariusz dla nich, trochę nie widzę pola do tego, żeby ścinać. To znaczy, jeżeli już są wydane pieniądze, gospodarka funkcjonuje w taki sposób, a nie inny, to jest i okazuje się, że mamy jednak jakąś przewagę, przede wszystkim z konkurentami jak Chiny, ale także z partnerami jak Unia Europejska, mamy gospodarczą przewagę, czerpiemy z tego jakieś zyski, to po prostu trzeba to uznać za status quo, który może nas cieszy, ale się nie uśmiechamy na jego temat. A co będziemy robić dalej, to się dopiero okaże. No, polityka amerykańska jednak ma czasem to do siebie, że zastany status quo sprawia, że nagle opinia partii na dany temat po prostu w pewien sposób się zmienia.
Tak, podsumowując naszą rozmowę, chciałbym osadzić IRA w kontekście bliskim w takiemu imaginarium europejskiemu. Mianowicie mamy tutaj gigantyczny projekt inwestycyjny, polegający na różnych formach wsparcia czy ingerencji w gospodarkę, ukierunkowany niezwykle mocno na czyste źródła energii, na nowoczesne technologie dążące w kierunku neutralności klimatycznej, który jednak rodzi pewne spory wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, ale może posłużyć jako taka broń czy takie narzędzie do rywalizacji w amerykańskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Czy można w takim razie powiedzieć, że IRA to jest taki amerykański Fit for 55?
Dobre pytanie, bo Fit for 55 faktycznie budzi wewnątrz, no to jest kwestia znowuż systemowa, to znaczy Fit for 55 faktycznie budzi emocje wewnątrz bloku i tego, na ile można się do niego dostosować, czy decyzje już podjęte zostały słusznie podjęte. Na razie takiego poziomu w Stanach Zjednoczonych nie ma, to znaczy Stany nie narzekają na politykę, Stany w sensie wszystkich 50 organizmów stanowych nie narzekają na jako taką politykę federalną. Inna sprawa, że nie mają za bardzo pola do popisu, bo to nie one decydowały o tym, to władza federalna podejmuje je odgórnie. Fit for 55 było przyjmowane jako zgoda jednak wszystkich państw w ramach bloku, więc tu jest odrobinę inna specyfika. Natomiast faktycznie problem, zaleta polega na tym, że Stany Zjednoczone mają chyba większą szansę realizacji tych celów polityki klimatycznej dzięki IRA, właśnie ze względu na to, że większą i nie, to znaczy jeżeli ten kierunek polityczny się utrzyma, to tak, jak najbardziej. Jeżeli ta polityka będzie konsekwentna, no to nikt właściwie nie jest w stanie jej zagrozić. Fit for 55 jako unijny pakiet, no na pewno będą państwa, które będą z ochotą podążały do realizacji tych celów i będą za wszelką cenę starały się je zrealizować, będą państwa, które będą dostrzegały trudności w jej realizacji i mogą te limity wydłużać. Będą takie, które mogą być po prostu jednak ostatecznie w ogóle niechętne. To też jest oczywiście kwestia. To nie jest tak, tylko że w Stanach Zjednoczonych przecież się zmienia polityka, bo absolutnie nie. Więc w ramach Unii mamy jeszcze więcej komplikacji. Natomiast faktycznie, gdyby w Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany władzy, mówilibyśmy o władzy nieprzychylnej zmianom klimatu, to wszystko jednak nadal da się odrobinę powywracać. Na pewno nie jest tak, że IRA i Fit for 55 jest jakimś, w sensie jest porównywana na szczeblu dialogu politycznego pomiędzy organizmami, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o pewne pobudzenie problemów w dialogu, powiedzmy, społeczno-politycznym, to tak, można to powiązać, można te dwa projekty powiązać. Też patrząc na reakcję, no choćby nawet w Polsce na Fit for 55, jednak trochę jest ten pakiet antagonizowany często. w Stanach Zjednoczonych przez konserwatywną część amerykańskiego społeczeństwa IRA też jest postrzegana jako jakaś absolutna wydmuszka na setki miliardów dolarów wydawana na cele absolutnie niepotrzebne nikomu. To jest oczywiście pewien ogólnik, może nie do końca sprzyjający naszej dyskusji, która mam nadzieję była merytoryczna, ale jednak są nawet takie powiązania między tym zdecydowanie.
Tak, dyskusja bez wątpienia była merytoryczna, bardzo za nią dziękuję. Ciekawe, jak ta sprawa się rozwinie w nadchodzącej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, jak będzie ona ogrywana i przez demokratów, i przez republikanów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Moim gościem był pan Mateusz Piotrowski, amerykanista, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, kończymy 31. odcinek Elektryfikacji, ależ to zleciało, to już naprawdę jest ładny dorobek. Cieszę się, że z nami jest tyle tysięcy osób, które regularnie nas słuchają. Wszystkim jeszcze raz dziękuję, zachęcam do wspierania nas za pośrednictwem Patronite'a i przypominam, że już wkrótce widzimy się w formie audiowizualnej. To wszystko dzięki naszym mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, agencji marketingowej Nie na Raz oraz panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu oraz dzięki wszystkim moim patronom i patronkom. Także teraz mówię Państwu tak naprawdę mocno, do zobaczenia.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.